Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód z udziałem polityków ziemi lubuskiej, a dziś w składzie następującym poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Halo, halo, panie pośle, czy się słyszymy? Nie słyszę posła Jerzego Materny. Może za chwilę spróbujemy nawiązać łączność. Jest Sebastian Ciemnoczołowski z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Radny Województwa. Dzień dobry.
Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Czyli słyszymy. Jest Tomasz Nestorowicz, reprezentujący Lewicę. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje debiutujący w programie Marek Halasz. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jest z nami Piotr Szulborski z Konfederacji oczywiście. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
A wojewodę lubuskiego reprezentuje jego doradca Grzegorz Maćkowiak. Dzień dobry, witamy.
Witam pana, witam państwa.
Nie wiem, czy pana posła Jerzego Maternę już słyszymy? Jest jakiś...
Tak, słyszymy.
Słyszymy. Był jakiś jest, kłopot. Tak, no, to, tak. No to świetnie, że się słyszymy, ale witamy również na antenie. Panowie, zanim przejdziemy do spraw, które bardzo interesują naszych słuchaczy, to zaczniemy od sprawy, która bardzo interesuje polityków, a jest to sprawa do ostatniego sondażu poparcia dla partii politycznych i chyba dużego zaskoczenia. Choć jeśli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to zaskoczenia nie ma, bo tutaj 35% według CBOS-u. Natomiast na drugim miejscu zmiana, ponieważ Polska 2050 przeskoczyła Platformę Obywatelską i ma 18% poparcia, wzrost o 2 punkty procentowe, a Koalicja Obywatelska z Platformą 14%, spadek o 4 punkty procentowe. I bardzo proszę panów o szybki komentarz. No i nie możemy nie rozpocząć. Proszę.
To przygotowywał.
To CBOS. I tutaj...
To wszystko jasne.
No więc proszę w takim razie o komentarz Sebastiana Ciemnoczołowskiego z Platformy Obywatelskiej, no bo możemy mówić jednak chyba o dużym zaskoczeniu dla państwa.
Mógłbym skomentować to jednym zdaniem. Nie powinniśmy komentować badań tej instytucji, dlatego że ta instytucja jest niewiarygodna od wielu lat. No ale dobra.
No ale przepraszam, ostatnie sondaże przedwyborcze, które były przygotowywane przez CBOS, nie odbiegały jakoś specjalnie od średniej sondażowej innych pracowni.
Zawsze odbiegają. Jeżeli pan redaktor będzie chciał taką analizę z ostatnich 3 lat, to ja chętnie ją podeślę. Mhm. I tam zawsze partia rządząca ma 60 chyba nie miała, ale koło 50%.
Czyli jak rozumiem, jest dobre samopoczucie w Platformie.
Ale mówiąc poważnie, no nie pierwsze już takie sondaże. Były ostatnim tygodniu chyba, czy 2 tygodnie temu takie sondaże, gdzie gdyby utworzono 2 bloki opozycyjne, to właśnie Platforma Obywatelska razem z Polską 2050 byłaby zdecydowanym liderem i w koalicji z SLD i z PSL-em te ugrupowania dzisiaj rządziłyby w kraju. Są różne sondaże. Ja pamiętam, jak powstawała Nowoczesna, która dzisiaj jest w naszej koalicji. Wówczas Platforma Obywatelska też była na 3. miejscu. Nowoczesna miała 30%, później z tego poparcia zostało 1,5%. No, Platforma Obywatelska od wielu lat, od 2001 roku, od kiedy powstała, jest na scenie politycznej. Jest albo w tych sondażach jest liderem. Przez 8 lat, jak państwo pamiętacie, przecież rządziła, współrządziła oczywiście krajem ze swoimi koalicjantami.
I następnie została odsunięta
w trzecim miejscu, czasami na drugim. My Dobrze. Po prostu robimy, panie redaktorze, swoje od wielu lat i będziemy robić to dalej. Przyglądamy Dobrze. Się oczywiście sondażom, one są bardzo interesujące.
Tak jak powiedziałem, prosiłem o krótki komentarz, dlatego też o krótki komentarz proszę pana posła Jerzego Maternę. Jak skomentuje pan sytuację, jeśli ona się w ten sposób układa?
Powiem szczerze, jest okres trudny. No, jesteśmy w okresie pandemii. Wiele rzeczy nie funkcjonuje, ale mimo wszystko jednak to poparcie jest takie w miarę i po prostu trzeba robić wszystko, żeby jednak zaczęło rosnąć i musimy przede wszystkim przejść do zasadniczych rzeczy, odmrażania gospodarki i to jest najważniejsze. No, sondaże są sondażami, 3 lata, wszystko się może zdarzyć.
Jest zaskoczenie, no, ale... panie pośle, jeśli chodzi o tą sytuację Platformy?
Myślę, jeżeli mówimy o PiS, to, to jest takim mniej więcej, jest to cały
jest
czas...
stabilne poparcie, tak.
No, ale... między 32, 36, różnie jest to w różnym okresie. Ale mniej więcej dla nas jest stabilne, a co się dalej dzieje, to, to nie nasz problem i nie chcę tam za bardzo komentować, bo to nie ma sensu.
Dobrze, to może któryś z panów z pozostałych ugrupowań opozycyjnych, Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej?
Ja dosyć spokojnie podchodzę do wszystkich sondaży, a szczególnie tych przedwyborczych. Ja sobie pozwolę na taki mały żart, nawiązując do tego, co powiedział pan Ciemnoczołowski, że u mnie jest taka konkluzja, że CBOS jest na pewno o wiele bardziej profesjonalną instytucją niż podobna instytucja w Rosji, bo instytucji w Rosji kiedyś zdarzyło się zaniżyć wynik poparcia dla prezydenta Putina, co skończyło się ostrym komentarzem jego rzecznika i po tym komentarzu profesjonalna bądź co bądź organizacja rosyjska musiała zweryfikować swoją ocenę poparcia. No nasz CBOS takich błędów nie popełnia, on dokładnie wie, jakie mają być wyniki.
No i z tego wyniku, jeśli chodzi o pana ugrupowanie, Lewice, 5% poparcia, tyle samo dla Konfederacji, a Polskie Stronnictwo Ludowe 2%. Panie Marku, jak pan to skomentuje?
Panie redaktorze, cytując wpis ówczesnego europosła, a obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, mam do czynienia z agencją rządową i wiem, z czym to się wiąże. My jako PSL czekamy, kiedy CBOS nam w sondażu wpisze minus 2% poparcia.
Rozumiem, czyli również dobre samopoczucie. Dobre samopoczucie w PSL-u, a Piotr Szulborski jak na sprawę patrzy, jak ją ocenia?
Ja patrzę na to spokojnie. Dla nas te sondaże, które pokazuje CBOS, można skomentować pismo jedno zło. Który by nie rządził, który by nie doszedł do władzy i tak będzie dalej w tym samym kierunku Polska szła, czyli beznadziejnym.
Dobrze, panie Piotrze, rozmawiamy o sondażach i pytanie jest następujące, bo państwo zwykle macie 6% poparcia, czy tak ostatnio i tutaj można powiedzieć, że też jest podobnie w okolicach 5%.
No ale co się pan dziwi, jak w telewizjach ogólnopolskich praktycznie nas nie ma, ludzie nawet nie wiedzą, że Konfederacja istnieje, no to o tym my rozmawiamy. Będziemy rozmawiać teraz o mediach społecznościowych, gdzie są zamykane, to my mamy zamknięty dostęp do szerokich mediów ogólnopolskich. No i tak to wygląda.
Do tego tematu rzeczywiście przejdziemy za chwilę.
Nie będziemy więcej niż Platforma i PiS. No,
dobrze. To jeszcze Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego i taka optyka, jak rozumiem, może bardziej zdystansowana.
Znaczy, rzeczywiście są to takie przetasowania sondażowe i też trudno się dziwić, bo pandemia też trochę wywraca nam tą scenę polityczną w tym sensie, że jednak no, duża część Polaków jest teraz zajęta rzeczywiście kwestią szczepień, kwestią gospodarką, miejscami pracy, też na to różnie patrzy. Wiadomo, że nie wszystkim się to wszystko się podoba, no ale to nie znaczy, że za kilka miesięcy, kiedy proces szczepień wejdzie w taką już bardzo zaawansowaną fazę, jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych Polaków, no to myślę, że też te sondaże będą się stabilizować, a to, że Platforma przegrywa z Hołownią, no tu akurat rzeczywiście się zgodzę, no Nowoczesna też już wygrywała, no to jest maraton, a nie sprint, więc zobaczymy, jak to się rozłoży w czasie.
I zostajemy przy panu Grzegorzu Maćkowiaku i przy temacie, który no, jest tematem numer jeden, choć rozpoczęliśmy od czegoś zupełnie innego. Ruszył Narodowy Program Szczepień. Od wczoraj rejestrować mogą się osoby powyżej 80 roku życia. Jest również harmonogram, kiedy kolejne osoby mogą, czy będą mogły się rejestrować. Wiemy także, że można się zapisać. Jak to w liczbach w tej chwili wygląda, panie Grzegorzu?
No rzeczywiście, cała strategia, cały program ruszył. Myślę, że jest na razie względnie dobrze, chociaż wczorajsza informacja firmy Pfizer, która mówi o wstrzymaniu, czy też
zmniejszeniu
szczepionek przesyłanych do Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polski, bo my występujemy w ramach szerokiego programu dotyczącego dystrybucji szczepionek. No oczywiście trochę nam rewiduje ten cały program, w tym sensie, że no, liczby będą się szczepionek zmniejszać w styczniu zwłaszcza. Natomiast jeżeli chodzi o liczby, no na dzień dzisiejszy jest to około 435 tysięcy w skali kraju. W województwie lubuskim prawie 9 tysięcy zaszczepionych osób. Dzienna liczba to 602 dokładnie. Myślę, że ten program nabierze tempa. To znaczy teraz oczywiście wszyscy się prześcigają też na świecie z dostępnością tej szczepionki, bo wiadomo, że na przykład o czym się rzadko w Polsce mówi. No w Niemczech na przykład sytuacja jest, można powiedzieć, tragiczna. To znaczy w Polsce jest oczywiście zła jeszcze i ciągle tych zachorowań jest bardzo dużo, ale w Niemczech jest tragiczna i na przykład no pojawiają się niestety takie głosy, że państwo niemieckie będzie próbowało w jakiś sposób tą szczepionkę uzyskać poza mechanizmem unijnym, co jest bardzo groźne, bo to może właśnie uderzyć w harmonogram szczepień. I ostatnie zdanie. Mhm. Polski rząd wykazał się wielką odpowiedzialnością, zabezpieczając, tworząc tak zwaną podwójny obieg szczepionki, czyli dostając określoną liczbę szczepionki, podzielił ją na dwie części, żeby zabezpieczyć drugą dawkę, bo to druga dawka szczepionki uodparnia w 90-kilku procentach na zakażenie koronawirusem. I dzięki temu dzisiaj wszyscy, którzy się już zaszczepili i którzy się w najbliższym czasie zaszczepią, tą drugą dawkę otrzymają, co też było krytykowane, więc czasem spokojniej polski rząd nad tym wszystkim czuwa.
To w kontekście tej informacji, która może spowodowała pewien niepokój o zmniejszeniu liczby dawek dostarczanych, jest kolejna informacja, że od 25 stycznia już ta produkcja wróci do takiego bardziej wydajniejszego modelu. Pytanie do pana Marka Halasza. Najpierw, panie Marku, czy pamięta pan numer infolinii, pod którą można uzyskać informacje w sprawie szczepień?
Tak, oczywiście. Numer 989.
No, brawo.
Wczoraj nawet zarejestrowałem się jako potencjalny chętny do szczepienia, bo jestem za szczepieniami, ale nie będę krytykował osób, które negują te szczepienia.
A ma pan takie osoby w swoim otoczeniu?
90% tego jest w społeczeństwie. Tu jako samorządowiec bardzo się cieszę, że do programu, do promocji, informacji włączone zostały samorządy. Wszystkie ręce na pokład, bo wiadomo, trwa walka z czasem. Włączamy OPS-y, strażaków ochotników, chcemy to promować. Osoby z wykluczenia komunikacyjnego będą mogły skorzystać z bezpłatnych dowozów do punktów szczepień, bo chcemy, żeby te grupy najbardziej zagrożone jak najszybciej się zaszczepiły. No oczywiście nas martwi jedno, że do tej grupy zero, do medyków, pracowników służb społecznych nie zostali włączeni nauczyciele, bo wiemy, że od poniedziałku szkoły w klasach 1-3 ruszają i nauczyciele już w pierwszej fali pandemii byli na tym pierwszym froncie i oni najwięcej chorowali. A też nauczyciele byli też powodem tego, że całe rodziny w miastach, w klasach, gdzie nauczyciele chorowali, szli na kwarantannę. No to wiadomo, że wiąże się też to z zagrożeniem dla naszej gospodarki.
Natomiast minister edukacji, profesor Przemysław Czarnek, mówił, że gdyby szczepić nauczycieli, to te kilkaset tysięcy byłoby mniej szczepionek dla osób starszych, które są najbardziej narażone na negatywne czy te,
no, wiadomo, skutki koronawirusa. Jest zawsze za i przeciw. No, temat jest zawsze dyskusyjny. No, każde życie jest ważne, tak trzeba powiedzieć.
Jak harmonogram szczepień ocenia Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica?
Tutaj może państwa zaskoczę, ale ja generalnie jestem dużym kibicem całej tej akcji, niezależnie od jakichś, jakby to powiedzieć, opóźnień czy potknięcia, trzymam kciuki, żeby się to powiodło, dlatego że to już nie jest... No my tak naprawdę mamy wyścig o życie, dlatego że każdy dzień zwłoki zwiększa prawdopodobieństwo, że jakaś osoba się zarazi, która no, z jakiegoś powodu się nie zaszczepiła i to jest tak naprawdę wyścig o życie. Więc czym szybciej wszyscy się zaszczepimy, podkreślam wszyscy, tym szybciej wrócimy do normalności, dlatego że wszystkie dotychczasowe badania wskazują, że nie ma innej opcji na powrót do normalności, czyli do świata przed szczepionką, przynajmniej w jakiejkolwiek formie, niż zaszczepienie całej populacji. Dlaczego mówię całej? Dlatego, że jeżeli będziemy mieli sytuację taką, że będzie jakaś grupa, no powiedzmy 35-procentowa, bo mniej więcej tak to wychodzi też z badań. No, różne dane są, ale około 30% powiedzmy procent podchodzi sceptycznie Polaków do szczepień, to my cały czas będziemy mieli potencjalne no, źródła kolejnych infekcji. Patrząc na to sam proces leczenia, no to niewątpliwie profilaktyka w postaci szczepienia jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż potem leczenie hospitalizowanie, które nie zawsze kończy się sukcesem. Jeżeli my chcemy myśleć o uruchomieniu gospodarki, uruchomieniu szkół, my jako naród, tak, jako populacja, musielibyśmy się wszyscy zaszczepić, bo statystycznie ryzyko powikłań poszczepiącej, tego, że ktoś tam wszczepi jakiś chip kontrolujący, jest zdecydowanie mniejsze niż to, że jak się zarazimy bez szczepionki, no możemy po prostu umrzeć. Więc ja tutaj kibicuję i mam nadzieję, że się uda tutaj rządowi powtórzyć to, co kiedyś już się w Polsce zadziało, czyli w przeciągu pół roku zaszczepiono prawie 7 milionów Polaków.
A propos tych... W latach 70. Tak, a propos chipów krąży taki żart, że jeśli jedną ręką dotknąć miejsca ukłucia szczepionki czy podania szczepionki i uderzyć się drugą ręką w czoło, to robi się screenshota z miejsca akurat, w którym, na który się patrzy. No to takie żarty. A propos właśnie tej sytuacji... Natomiast pytanie do Piotra Szulborskiego z Konfederacji. Ja się spotkałem z taką też z głosem słuchacza akurat Radia Zachód w otwartym mikrofonie, który mówił, no przecież szczepienie jest dobrowolne, przecież tutaj nie ma obowiązku, a jednocześnie jest presja wywierana na wszystkich i mówił i wskazywał na brak logiki. Jak Konfederacja patrzy na kwestię szczepień i na stanowisko takich osób i takich głosów, jak powiedziałem?
Proszę pana, my ogólnie patrzymy na szczepienia, że nie negujemy szczepień. Zresztą nie jesteśmy specjalistami wirusologicznych szczepień i kierujemy generalnie ludzi do lekarzy, jak oni się konsultują ze swoimi lekarzami. Ja nie powiem komuś, czy ma się szczepić, czy nie ma się szczepić. Ja osobiście nie będę się szczepił i podam dlaczego. Zaszczepiłem się na grypę w wieku 45 lat, 10 lat temu. Od tej pory ciężko choruję na grypę. Poszedłem później do swojego lekarza, powiedział, proszę pana, po co się pan zaszczepił, jak pan jest zdrowym człowiekiem? Ma pan wysoką odporność, nigdy pan nie chorował, to po co się pan szczepił? Manipulujecie państwo danymi. Przed chwilą pan powiedział, nie wiem, który to, że w Niemczech jest tragiczna sytuacja. Jest taki przyrząd jak Google Maps i można sobie tam włączyć mapkę covidową, to jest co 7 dni weryfikowane i w Niemczech jest obecnie zachorowań średnio na Niemcy 24, a w Polsce 22 osoby na 100 tysięcy. Oczywiście jak pan zbliży sobie te landy bliżej Polski, to tam jest duże zachorowanie.
Ale, to co było mówione, to dotyczyło sytuacji szczepień i organizacji szczepień, ilości szczepień.
Ale mówił też o zachorobach. No. Trzeba te dane podawać uczciwie, a nie manipulować. My cały czas manipulujemy danymi. Niedopuszczani są specjaliści, którzy mogliby powiedzieć kontrę do rządu i przedstawić argument. Ci ludzie nie mają prawa się wypowiadać. To nie jest debata, to nie jest dyskusja uczciwa, tylko to jest propaganda. Państwo jesteście... propagandziści Pfizer i chcecie sprzedawać szczepionki. Pytanie proste. Ile to nas będzie kosztowało? Ile ta propaganda będzie nas kosztowała? Proszę odpowiadać na takie proste pytanie.
Dobrze,
za to ludzie mają... Ci, co nie chcą się szczepić, będą przymuszani. Proste pytania, proszę odpowiedzieć.
To te pytania przekierowuję do Sebastiana Ciemnoczałowskiego, który bądź co bądź jest związany ze służbą zdrowia, bo pracuje w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze. Więc być może także przez pryzmat tego doświadczenia, ale i także innych informacji, które posiada, odpowie panu z Konfederacji, jak się sprawy mają.
Ja, dziękuję panie redaktorze. Ja może piszę te pytania, bo będę starał się jednak mówić racjonalnie i używać liczb i także tego, co się dzieje, chociażby na przykładzie szpitala uniwersyteckiego. I tutaj się zgadzam z Tomkiem Nestorowiczem. Absolutnie kibicuję tej całej akcji, bo im szybciej zaszczepimy Polaków, tym po pierwsze ochronimy ich zdrowie i życie, a po drugie szybciej poluzujemy gospodarkę, co może jest bardziej złe słowo, ale równie strategiczne jak nasze zdrowie. Widzimy w tej chwili, jakie też skutki takie społeczne, psychiczne, ale także zdrowotne lockdown wprowadził. Ale wracając do tematu szczepień, ja sam jestem współodpowiedzialny za utworzenie takich punktów szczepień w szpitalu. Ma ten punkt ruszyć od poniedziałku, nie tego najbliższego, tylko jeszcze następnego. Będzie oczywiście to dotyczyło tej grupy, która wczoraj mogła się rejestrować, czyli powyżej 80 roku życia. I jak Państwo widzą, tutaj wszystkie ręce na pokład. Współpracujemy także przecież w tym wymiarze z wojewodą. Utworzyliśmy wspólnie szpital tymczasowy w miesiąc powstał. Jest to swojego rodzaju rekord i mimo, że dzielą nas rowy często nie do zasypania, to w tym temacie myślę, że warto współpracować. Wracając jednak do statystyki, do tego, co powiedział przedstawiciel wojewody. No ja jednak równałbym się do najlepszych i jak trenuję sport, to też staram się ścigać tych najlepszych, a nie równać w dół. I to, że w Niemczech czy we Francji sytuacja nie jest najlepsza, ale u nas też nie jest, u nas też jest porównywalna, bo 430 tysięcy około zaszczepień, biorąc pod uwagę naszą populację, to nie jest kosmiczny wynik. I biorąc pod uwagę takie tempo, to zaszczepimy Polaków nie prędzej niż w przyszłym roku. A minister Niedzielski zapowiadał, że powinniśmy zaszczepić się na jesieni, bo wtedy osiągniemy wskaźnik 15 milionów zaszczepień, który da tak zwaną odporność populacyjną. W tej chwili no to tempo nie jest imponujące, dlatego że nawet nie zaszczepiliśmy tej grupy zero. Te szczepionki, one pewnie są w wystarczającej ilości, trudno mi się tego odnieść.
Ja przepraszam, panie radny, wejdę tylko z jedną informacją.
Jedno istotne zdanie, to jest jako ta taka podpowiedź może, ja nie chcę tego krytykować, proszę mnie źle nie zrozumieć. Wydaje mi się, że żeby to było bardziej skuteczne, na przykład kierując się przykładem Izraela, to powinniśmy w zdecydowany sposób ograniczyć biurokrację przy szczepieniu. Bo same zaszczepienie to jest minuta. Cały proces biurokratyczny, czyli analiza pacjenta, jego rejestracja, którą można moim zdaniem skrócić, to jest kolejne pół godziny. I to jest nasze bardzo w tej chwili wąskie.
Dobrze, ja tylko do tego tempa szczepień, jeśli pan pozwoli, to taka jedna informacja, bo proszę mnie poprawić. Ale pamiętam, kiedy mówiono o tym, kiedy szczepionka ma dotrzeć do Polski, to premier podawał datę 18 stycznia. 18 stycznia, że te szczepionki do Polski dotrą i że będą już, będzie program szczepień uruchomiony. Mamy w kalendarzu 16, to jest jakby jedna informacja. Druga to ta, że w sumie 16 rozpoczynamy szczepienia tych poszczególnych rozpoczynamy z poszczególnymi grupami wiekowymi, co oznacza, że grupa zero już jest wyszczepiona, co oznacza z kolei,
jeszcze
że jest
nie,
to...
panie redaktorze, bo ja jestem w grupie zero, nie jestem zaszczepiony.
Nie został pan jeszcze zaszczepiony. Nie. W każdym razie, no ale część administracji szpitala już została. Natomiast...
Nie została właśnie w stopniu prawie, że 90,9% nie została zaszczepiona.
Dobrze, to prezes został zaszczepiony. W każdym razie chodzi o to, że tak czy inaczej jest dużo szybciej niż te pierwotne deklaracje przez szefa rządu przedstawiane.
Nie, jest dużo, dużo wolniej, dlatego panie, nie wiem skąd...
No jak? Okay, no...
Można statystykę przedstawiać z dwóch różnych stron. Ja patrzę na
pamiętam
na
te deklaracje. 18 dotrze szczepionka i wtedy państwo mówiliście, że zobaczymy, czy tego 18 ta szczepionka będzie.
Szczepimy 600 osób, tak? 600, dobrze słyszałem, czy 300 w województwie lubuskim. No to nie są imponujące rezultaty. I proszę, wiesz, ja kibicuję tej akcji, tylko... Szanowni Państwo, no wprowadźmy takie mechanizmy, które usprawnią ten cały proces szczepień, między innymi ograniczmy biurokrację. A po drugie, chyba warto się zastanowić nad tym, co też wprowadził Izrael. Mhm. Jeszcze raz przypomnę, lider, jeżeli chodzi o szczepienia na
chodzi szczepie, o biurokrację,
to zaszczepił 20%.
Panie pośle, Jezu Materne, Prawo i Sprawiedliwość.
To jest chyba istotne, panie redaktorze. Może warto zastanowić się...
Bardzo przepraszam, ale poseł Jerzy Materna oczekuje na zabranie głosu.
Namawiająca Polaków do szczepień jest istotna.
Bardzo proszę, Jerzy Materna.
Interesować się wprowadzeniem zielonych paszportów.
Proszę pozwolić zabrać głos panu posłowi, który cierpliwie czeka i chciałby już coś powiedzieć. Bardzo proszę.
Znaczy, podsumowując tą tutaj dyskusję, no cieszy mnie to, że generalnie jest jakaś taka ogólna zgoda i poparcie dla tej tej rzeczy, jaka teraz jest to narodowe szczepienie. No to, że tutaj pan doradca szpitala, pan Ciemnoczolski mówi, że...
Nie jestem doradcą, panie pośle.
Specjalista do spraw rozwoju i inwestycji.
Oła! To jest doktorat, tak?
Dobrze.
Nie, no ale uważam, że szpital powinien być przykładem.
Dobrze, panowie.
Jak najwięcej zaszczepił. Wiem, że grupa zerowa to nie jest to, że nie wszyscy, może nie wszyscy, ale wiem, że nie wszyscy chcą się zaszczepić, bo słyszałem na przykład Gorzowie, to jest bardzo niski poziom, to jest 50%, którzy chcą się po prostu lekarze zaszczepić, nie? Mhm. To jest drugi problem, bo z tego co wiem, to w grupie zerowej jest 800 tysięcy ludzi. I wszystkich, więc mamy 400 ileś tysięcy zaszczepionych, no to jest jakby po prostu jesteśmy w połowie, prawda? No za chwilę będzie już ta druga dawka, rozumiem, już właściwie powinna ruszyć, bo mówimy 21 dni, to więc za chwilę powinna ruszyć ta druga dawka. No i no dobrze, że jest ogólna zgoda i kibicujmy to, żeby po prostu jak najszybciej to wszystko pokonać. Mamy też, zaznaczam, lek, bardzo ważna rzecz, jeżeli mówimy za chwilę o tym antymadynę, polski lek, już jest przekonanie rządu do tego, żeby jednak ruszyć tym i uważam, że trzeba też promocję puszczać, że wystarczy, jak się coś, jakieś objawy będą, czyli gorączka, czy brak smaku, czy kaszel, powinniśmy po prostu brać ten lek, on jest bardzo tani, 6 zł kosztuje i uważam 3 dni tego, co mówią mi wielu ludzi, wyleczyło się i tu jest ten jeden z tych sposobów wyjścia i otwarcia rynku.
Grzegorz Maćkowiak zgłaszał się do radca wojewody, bardzo proszę.
Tak, no ale myślę, że tak no trochę nie żonglujmy tymi danymi tak w dowolny sposób. No jeżeli łączna liczba szczepionek dostarczonych do punktów to jest około 521 tysięcy. Zaszczepionych mamy prawie 440 tysięcy. Średnia dzienna wyszczepialność jest na poziomie 40-45 tysięcy. Przecież pamiętajmy, że weekend jest to mniej. Czyli mamy jakby jeden dzień różnicy względem tego, co jest dostarczone. No przepraszam bardzo, jak można szczepić więcej, nie mając szczepionki? No musimy, podchodźmy do tego wszystkiego racjonalnie. Oczywiście zmniejszenie biurokracji jest oczywiście jak najbardziej zawsze wskazane i pewnie na etapie dalszego szczepienia wyjdzie, które procedury można skrócić, bo okazały się na przykład zbyt długie, ale od razu krytykowanie, próbowanie szukać jakby we wszystkim dziury, no jest bezcelowe. To znaczy mamy zgodę co do tego, że rzeczywiście jest to dzisiaj sprawa fundamentalna, znaczy w powojennej historii Polski takiej sytuacji nie było, żeby przez cały praktycznie rok no borykać się z poważnym kryzysem, zwłaszcza jeżeli chodzi o epidemicznym. I mamy szansę z niego wyjść. Tak? Miejmy nadzieję, że rzeczywiście te szczepionki są też inni dostawcy na szczęście. I to jest kluczowa sprawa, że rzeczywiście za chwilę będzie dopuszczony kolejny preparat i to spowoduje pewną dywersyfikację i na to tego trzeba oczekiwać. I nie wprowadzajmy, bo ja jeszcze jedno zdanie do pana z Konfederacji. No, przepraszam bardzo, słyszał pan pojęcie mega lockdown? W Niemczech szykuje się całkowite wyłączenie gospodarki praktycznie i naprawdę bagatelizowanie tego wszystkiego, takie mówienie, że to w sumie wszystko to taki jakiś spisek, no czyli naprawdę no, trochę więcej racjonalności w tym wszystkim, proszę.
Dobrze, panowie, zmieniamy temat. To wspomniany Piotr Szulborski wspominał, bo ja też panów uprzedzałem, że chciałem porozmawiać o kwestii mediów społecznościowych, tego jaki mają wpływ na nasze życie i to wszystko w kontekście pewnych działań, które najpierw Twitter, później Facebook, także platforma YouTube podjęła względem ustępującego już prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o blokadę jego kont społecznościowych. Nie wiem, czy to się da zupełnie. Niemniej jednak chciałbym panów zachęcić do takiej dyskusji, trochę abstrahując od przypadku Donalda Trumpa, ale jednak czy nie obawiacie się tego, że na jakimś i na różnym etapie media społecznościowe mogą grozić także reprezentowanym przez panów formacjom politycznym? Bo przecież dziś Twitter zablokował Donalda Trumpa, jutro może zablokować Sebastiana Ciemnoczołowskiego, a potem Tomasza Nesterowicza, któremu oddaję głos przedstawicielowi Lewicy. Jak pan ocenia te kwestie?
Znaczy, my tutaj trochę wykonujemy takie dosyć karkołomne, moim zdaniem, porównanie, bo w wypadku prezydenta Donalda Trumpa, jeżeli ktoś uważnie śledzi sytuację w Stanach Zjednoczonych, to moim zdaniem zablokowanie akurat tego, co robił Donald Trump, było ze wszechmiar rozsądnym krokiem.
Tego, że apelował do swoich zwolenników, żeby się rozeszli?
Nie. Bo to też jest znowuż lekka manipulacja, panie redaktorze.
Dlaczego?
Przez wiele, nie wspomnę, że przez całą kadencję swoją, tak, ale przez wiele miesięcy tak naprawdę pan prezydent Trump podkręcał atmosferę. Tak, nie posiadając dowodów, tworzył wrażenie sfałszowania wyborów, oszustwa wyborczego i doprowadził do bardzo negatywnych...
Cały sztab prawników Donalda Trumpa w ten sposób mówił, więc nie tylko Donald Trump.
Ponad 60 rozpraw przed sądami amerykańskimi i żadna tak naprawdę nie wykazała fałszerstwa. Jedyna, która wykazała fałszerstwo, bo była taka jedna sytuacja, okazało się, że fałszerstwo miało miejsce na rzecz Donalda Trumpa, bo jego zwolennik zagłosował w imieniu swojej matki, która już dawno nie żyła. Ale Stany Zjednoczone stanęły przed widmem wojny domowej. Tak to jest komentowane przez część polityków. Proszę zobaczyć, że część także polityków partii republikańskiej poparło wniosek o impeachment prezydenta Trumpa. Zobaczymy, jak to się dalej wszystko potoczy.
Czy to nie jest jednak niebezpieczny precedens?
Znaczy, taki precedens. No ja przypominam, że my mamy też taki precedens. My na przykład mamy zakaz propagowania ideologii faszystowskiej, nazistowskiej i komunistycznej. Więc to nie jest tak nagle, że ktoś robi jakieś ograniczenia, bo takowe ograniczenia u nas już funkcjonują. Mhm. Pytanie, w jakich formułach? No i moim zdaniem to, co zrobił Twitter czy inne portale społecznościowe, to jest jakiś instynkt samozachowawczy. Bo najpierw prezydent Trump rozlewał benzynę, a na samym końcu postanowił ją podpalić.
Piotr Szulborski, Konfederacja.
Sądzę, że tutaj to było ze wszechmiary i przekładanie teraz w takiej sytuacji no, naprawdę mocno podbramkowej na takie normalne funkcjonowanie polityczne jest moim zdaniem dosyć mocno naciągane. A w momencie, kiedy rząd ma być regulantem, podmiotem regulującym funkcjonowaniem w takich mediów w Polsce, no to ja proponuję sobie popatrzeć, jak działają media nasze publiczne i choćby dostępność, to o czym pomówił pan.
Jest projekt ustawy czy zapisów, o których pan mówi, natomiast jest szersze pytanie dotyczące tego, czy Unia Europejska nie powinna jakiejś regulacji tutaj względem cyfrowych gigantów przyjąć. Piotr Szulborski, Konfederacja, jak pan tę sytuację ocenia?
Panie redaktorze, mam nadzieję, że pan mnie teraz nie będzie panował, bo w poprzedniej dyskusji nie dopuszczał mnie tam w ogóle.
Mamy ograniczony czas.
Ale inni mogą mówić po 10 minut, a ja 3 minuty. No to proszę bardzo, to jest właśnie ta wolność słowa.
Dobrze, bardzo proszę kontynuować.
Podawali państwo przykład Izraela. Świetnie, ale też podajcie przykład Izraela, jakie tam są podatki. Tam są podatki progresywne i nieregresywne jak w Polsce. Odnoście się również do podatków w Izraelu. Czego tego nie robicie? Czemu nie wprowadzić...
A jaki to ma związek ze szczepieniami, panie Piotrze?
A nie, to jest przykład odnoszenie się do jednostkowych spraw. Odnosi się też...
To proszę w takim razie mówić na temat, będzie nam łatwiej tutaj tą myśl jakoś trzymać.
To jest właśnie na temat, bo to moje rzeczy są zapamiętane i nieprawdziwie podawane. Teraz wracając do pana, do tematu rozmowy. To, co się stało w Stanach Zjednoczonych, to się dzieje w Polsce już od wielu lat. Telewizja w Realu 24 pozbawiana monetyzacji. Nie mogą zarabiać, są ściągani z YouTube'a. To się dzieje, odwoływane są sprawy do naszego rządu. Rząd nic nie może zrobić. Media narodowe to samo, pozbawione monetyzacji. Nie mogą zarabiać, choć ludzie to oglądają, reklamy są puszczane. Taki YouTube może im wyłączyć zarabianie pieniędzy. To się dzieje w Polsce już od wielu lat. Teraz państwo z tych mediów ogólnych się dowiadujecie, że takie rzeczy się wydarzają. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie jest taka, jak przedstawiał nam pan wcześniej. Tam Donald Trump wnosił sprawy do sądu, a sądy w ogóle tego nie rozpatrywały. Niech pan mówi to uczciwie, nie były sprawy rozpatrywane. Trzeba to Polakom powiedzieć.
To nie były wyroki, tylko odstąpienie od procedury, tak.
Dużą część sędziów to są sędziowie republikańscy wskazani przez Donalda Trumpa i oni takie decyzje podejmują także na poziomie Dobrze. Sądu Najwyższego. Też proszę na to popatrzeć.
I wracamy do Piotra Szulborskiego.
Jak ktoś daje bzdurne wnioski, to sąd ich nie rozpatrują.
W Sądzie Najwyższym teraz, proszę pana, nie mówimy teraz o Sądzie Najwyższym. Były składane do sądów federalnych, też nie zajmowały się tymi sprawami. Trzeba jasno i uczciwie powiedzieć. Prezydent Stanów Zjednoczonych się okazuje w sprawach wewnętrznych ma niewiele do powiedzenia, bo tam wybory przeprowadzają poszczególne stany. Stany prawo stanowe organizuje wybory, a prezydent może się tylko przyglądać, jak to się
Dobrze, dzieje. Panie Piotrze, jeśli można jednym zdaniem, jaki jest pomysł na rozwiązanie tej sytuacji?
Jeszcze chwileczkę. Rozwiązanie tej sytuacji, co ja bym zrobił? Ja bym poprosił specjalistów od sieci komputerowych, informatyków, co my możemy zrobić, żeby zabezpieczyć się od kradzieży nam stron internetowych, czy możemy zbudować jakiś system, żeby to zapisywać u siebie i w razie wyjścia zagranica nas blokuje, czy my możemy odzyskiwać sobie swoje strony i udostępniać to.
Czyli jest pan również zwolennikiem stworzenia polskiego portalu społecznościowego?
Ja.
Ale nie chodzi tylko o polski portal społecznościowy, to chodzi o zasoby intelektualne. My przypisujemy
Dobrze.
Internetu i naszą wiedzę.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję za wypowiedź Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. No kwestia tej sytuacji z mediami społecznościowymi wydaje się jednak być niepokojąca bez względu na partie, na kolory polityczne, bo też jak się patrzy i słucha reakcji, to także w Europie pojawiają się głosy przywódców europejskich, którzy mówią, no coś jest nie tak, jest to niepokojące.
No, panie redaktorze, jest to naprawdę fakt, jest faktem, że Trump może na końcu zachował się trochę nie tak, jak powinien, ale bardzo go szanuję za to, co robił. Może tak, zgadza się. Tak jak wy się dzisiaj zachowujecie, 2016 roku można być podobny i inne rzeczy. Ale patrzmy, do czego to doszło. Właśnie nastąpiła pewna zmiana epoki. Mi się wydaje, że wyrwało się coś spod kontroli. Ta globalizacja spowodowała po prostu wyrwanie się z kontroli. To, czy cieszyliśmy się z internetu, z tej wolności. Dobrze, że na razie udało się, że nie było żadnych regulacji. Próbowała Unia Europejska w którymś momencie ograniczyć, jak Platforma Obywatelska, jak to tam walczyła o to, żeby ograniczyć. Nie udało się i dobrze, żeby była ta wolność. Ale o co chodzi? Że dzisiaj media prywatne społecznościowe, próbują koncerny ponadnarodowe, wyrwały się to wszystko spod kontroli, zaczynają po prostu sobie szachować. Bo to, co mamy do czynienia? Dzisiaj Trump, jutro może jakiś inny przywódca, czy w ogóle każdy człowiek może być ograniczony. I to jest właśnie...
Pytanie, panie pośle, co dalej?
Bo mówimy o mediach społecznościowych, nie mówimy o telewizji, tylko mówimy o mediach społecznościowych. Jakie to jest groźne. Że ja nie chciałbym, żeby nawet państwo reagowało, regulowało, ale też nie chcę, żeby media prywatne powodowały to, co się stało. Bo to jest przełom jakiś, taki niebezpieczny przełom, wyłączanie sobie kogoś i wpływania po prostu na pewną część gospodarki. I Trump oczywiście, możemy mówić dzisiaj o tym zachowaniu trochę na końcu nie takim, jak powinien, ale widział to wszystko. My też widzieliśmy na przykład w 2014 samorządowym, widzieliśmy pewne nieprawidłowości. Oczywiście bardzo trudno jest to wszystko udowodnić. Tak samo widzieliśmy, Trump widział w pewnym sensie, pandemia pomogła. Zresztą powiem szczerze, ta pandemia to też jest, bo już naukowcy mówią, norwescy na 90%,
że panie ona pośle, jest wywołana teraz, w laboratorium.
Dobrze, tego nie rozstrzygniemy w tym momencie, a ja chcę oddać głos Markowi Halaszowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak pan ocenia te kwestie związane ze społecznościowymi sieciami i tym, co tam się dzieje w tej chwili? Czy co się wydarzyło?
Panie redaktorze, w dobie pandemii no to media społecznościowe stały się takim głównym medium wyrażania opinii i poglądów. Zobaczyliśmy, jak wielką moc mają wpisy w tych mediach, ale zakładam, że Facebook, Twitter wiedzieli, jakie medium tworzą i co za tym będzie szło. Chyba dyrektor Twittera mówił, że ubolewa, że Twitter nie stał się medium zdrowej debaty, ale ich arbitralne decyzje też tak naprawdę w którymś momencie są w kolizji z prawem krajowym, z prawem wyrażenia opinii, wolności słowa. Wiem, że Angela Merkel już też zabrała głos krytyczny do decyzji Twittera. Minister Zbigniew Ziobro wywołał już temat Rady Wolności Słowa. Wiemy, że prace rządowe idą w kierunku regulacji prawnych, ale też wiemy, że to idzie też równolegle w Komisji Europejskiej. I zachodzi obawa, czy w którymś momencie znowu rząd polski nie pójdzie w kolizję z Komisją Europejską.
No tak, to jest kwestia, myślę, istotna, jakimi kanałami do tych regulacji dojdzie, bo przecież to, że Sebastian Ciemnoczołowski usunie ze znajomych redaktora Życzkowskiego, to jest jego prywatna sprawa. Natomiast jeśli Facebook usunie Sebastiana Ciemnoczołowskiego, bo jakiś wpis się nie spodoba, no to już budzi wątpliwości. Jak pan radny na te kwestie patrzy?
Panie redaktorze, pana redaktora nie usunę z grona swoich znajomych.
No, to patrzę właśnie na konto i nie jesteśmy wśród znajomych, a jeszcze niedawno byliśmy.
No to tak, to dostał pan ode mnie wiadomość na Messengerze i chyba przyszła bez problemu.
Jesteśmy usunięci ze znajomych.
Z grona znajomych tych osób, te osoby, jak na przykład pana redaktora, kolega z redakcji pana Poniedziałka, który wzorem Twittera w takiej dyskusji jak teraz, ponieważ nie podobało mu się, co mówię, wyłączył mi mikrofon, wyrzucił mnie z audycji. No. Więc patrzmy zawsze, spójrzmy, czy ta tabelka w tym oku także nie jest u nas. I wracając na polski grunt, ja powiem tak, krytykujemy i zaraz się odniosę do tego, co, bo w dużej mierze zgadzam się z moimi przedmówcami, ale krytykujemy to, co robi Facebook, Twitter i ogólnoświatowe media społecznościowe, a nie widzimy tego, co w kraju wprowadza rząd, unarodowiając wszystkie media.
Ale to są odrębne, pan też jest w mediach publicznych teraz i może pan zabierać głos, ale to jest inny temat.
Panie redaktorze, a mówienie, a włączanie tego.
Ja wiem, że panu to jest niewygodne, co ja mówię,
jest temat społecznościowy, a nie...
Ale rozmawiamy o innym obszarze, tak, mediów.
Panie redaktorze, czy mogę skończyć?
Tak, bardzo proszę do tematu, panie radny.
To jest pewien ciąg myśli i na końcu pan zrozumie te prawdopodobnie.
Ma pan 30 sekund.
Co chciałem powiedzieć. Więc jeżeli krytykujemy monopole, a jestem absolutnie przeciwko monopolom i nie może być tak, że trzy wielkie koncerny dzisiaj są mocniejsze niż państwa narodowe i decydują o tym, kto może i co może mówić. Absolutnie jestem krytykiem tego, co robi Donald Trump, nie tylko w ostatnim okresie, ale w ogóle. To jest taki sam szkodnik jak Jarosław Kaczyński.
Ale bardzo przepraszam.
Tak, że tak naprawdę trzy wielkie korporacje, jeden pan, który siedzi w wygodnym fotelu, decyduje, komu zabrać głos. Tak samo jak
bardzo dziękuję. I Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo proszę.
Myślę, że rzeczywiście problem jest skomplikowany, bo to, co się wydarzyło w kongresie, te zamieszki, oczywiście były jak najbardziej naganne i ta przemoc nigdy nie powinna tam mieć miejsca i zachowanie prezydenta Trumpa rzeczywiście było niejednoznaczne. Natomiast fakt, że jest on dalej jeszcze prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli już jakby abstrahując od tego, że to jest jeszcze w teorii chyba najważniejszy człowiek na Ziemi, chociaż to będzie pewnie się zmieniać może niedługo, natomiast jemu wyłącza się, czyli oficjalnej władzy wyłącza się jakby dostęp do komunikacji w sumie z powodów dosyć ogólnych, bo te powody były tak przedstawiane dosyć ogólnie, że on podżega do różnych rzeczy. Jest to bardzo arbitralne. I przypominam, koncerny żadne, czy to Google, czy Facebook, czy Twitter, nie tworzą prawa. One co najwyżej mogą prawo stosować. No i tutaj mamy taką sytuację, że no chyba zostały pomylone pewne funkcje, ale to jest tylko efekt tego, co już od dawna ma miejsce, bo w Polsce, tak jak tutaj też zostało przywołane, są portale internetowe czy też facebookowe. Ja nie mówię oczywiście jakichś skrajnych, natomiast takie, które no rzeczywiście wypowiadają się na różne kontrowersyjne tematy, ale w sposób normalny. No i one są blokowane, przesuwane, odbiera im się głos. I to też jest w zasadzie dosyć arbitralne, na przykład na podstawie iluś zgłoszeń. Ale musimy często kończyć. Te zgłoszenia pochodzą od botów, czy też od tych samych osób w celu właśnie uciszenia danej platformy.
To jest bez wątpienia temat, który musi być poddany regulacjom.
Unijne, które są tworzone powoli w Komisji Europejskiej, na pewno nabiorą tempa. Dlatego, że w większości państw Unii Europejskiej, tu zostały wymienione Niemcy, ale Francja już się też wypowiedziała, no powstała pewna konsternacja, bo się okazało nagle, że i to jeszcze koncerny spoza Unii Europejskiej mogą tak naprawdę wpływać na politykę bieżącą w Unii
Panowie,
Europejskiej.
W tym momencie naprawdę musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mówili do Państwa Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Tomasz Nesterowicz, Lewica, Marek Halasz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Piotr Szulborski, Konfederacja, Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego, Janusz Życzkowski.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Kłaniam się pięknie, do usłyszenia za tydzień.